zasłużony dla środowiska lokalnego, regionu, kraju. Status nie funkcjonuje w świadomości społecznej.
Uwaga, człowiek.
Od 16 kwietnia rozpoczęliśmy rok jubileuszowy, dlatego że 16 kwietnia została zatwierdzona pierwsza reguła, którą przedstawił święty Franciszek papieżowi. I od tego czasu myśmy też postanowili obchodzić jubileusz tutaj Bernardynów w Tarnowie, ponieważ te dwa jubileusze się zlały. 800 lat zakonu franciszkańskiego, od założenia zakonu, i 550 lat Bernardynów w Tarnowie.
To jest zatwierdzenie reguły sposobu życia, reguły opartej na Ewangelii. To się dokonało 16 kwietnia, gdzie Franciszek Jan, na chrzest miał na imię, Jan, syn Piotra Bernardyny z Asyżu, już po swoim takim przewrocie i nawróceniu wraz z 12 braćmi udał się do Ojca Świętego, do Rzymu, prosząc o zatwierdzenie sposobu życia. Ten sposób życia to były wyjątki z Ewangelii, wybrane cytaty, i chcieli tak to zachować, tak jak to brzmi Ewangelia, i Ojciec Święty się na to zgodził. Natomiast reguła dopiero została, ta, która jest obecnie obowiązuje, to dopiero została napisana 1223 roku i zatwierdzona. Cały zakon rozwijał się bardzo szybko i w zakonie powstały dwie tendencje, zresztą to we wszystkich zakonach w tym czasie, od średniowiecza, dwie tendencje. Jedna tendencja takiego tak zwanego konwentualizmu, a więc budowania dużych kościołów, klasztorów na sposób mniejszy, tak jak benedyktyni, cystersi, prawda? I druga frakcja zajmowania małych, takich pustelni, klasztorów, klasztorków, i z tym się wiązała troszkę taka inna obserwacja, więc większe, drobiazgowe, bardziej przestrzeganie reguł, zasad, zwłaszcza na tle ubóstwa, bo to taka była święta rzecz dla świętego Franciszka, ubóstwo. A więc wiadomo, się pozbył całego majątku, sam był synem zresztą bogatego kupca, ale zrezygnował z wszystkiego, żeby zapatrzony w Chrystusa, powiedzmy, żyć ubóstwem i ubóstwem apostolować. Tak na czoło takich właśnie reformatorów w kierunku tego obserwanckiego ruchu to się wybijał m.in. święty Jan Kapistran, było jeszcze wielu, Jakub z Marchi, no i wielu innych jeszcze w tym kierunku działających. Bernardyn ze Sieny szczególnie, prawda, tutaj. I tak to się stało, że do Krakowa przybył jako legat papieski w 1453 roku Jan z Kapistranu. To jeszcze czasy są niewoli awiniońskiej. I żeby sobie skaptować króla Kazimierza Jagiellończyka do krucjaty przeciwko Turkom, którzy zagrażali już Bałkanom Europy. I tak to się stało, że potem po pobycie Kapistrana w Krakowie wyruszył na Węgry i Austrię, i pod Belgradem była ta wojna, powiedzmy, gdzie był delegatem papieskim, powiedzmy, ze strony takim kapelanem Jan Kapistran. Tam zakończył życie, ale zostało zwycięstwo i na cześć tego zwycięstwa nad Turkami pod Belgradem 1456 roku papież Sykstus IV ustanowił święto przemienienia pańskiego. To jest pamiątka tego wszystkiego. Natomiast Jan Kapistran, przebywając w Krakowie, to kaptował także społeczeństwo, ale porywał swoim przede wszystkim kazaniami. Głosił kazania na rynku krakowskim. Tam, jak jest ulica Świętej Anny i Wiślna, tam na rogu, powiedzmy, stała dosyć długo jego figurka. Słuchało go wielu i profesorów, i akademików, żaków, powiedzmy, krakowskich. I między innymi właśnie w ten czas pierwsi ci, powiedzmy, Bernardyni, to się wywodzili z tego środowiska. W tym czasie w Krakowie był także kanonikiem Jan Rafał Tarnowski z Tarnowa. To jest brat rodzony Jana Amora Tarnowskiego, tego pierwszego kasztelana krakowskiego. I tak to się stało, że miał ułatwione widzenie, bo z kapistranem, bo zabiegali Tarnowscy, żeby wzmocnić Tarnów religijnie. I właśnie chciał sprowadzić jakiś zakon franciszkański do Tarnowa. Jeszcze w poprzednim wieku miał na to zezwolenie, a dopiero teraz się nadarzyła okazja. I rozmawiając osobiście z Janem Kapistranem, uzyskał zezwolenie, że owszem, przyśle zakonników do Tarnowa, ale jeżeli wybuduje kościół i klasztor, żeby mieli gdzie mieszkać, gdzie się modlić, prawda? I tak to się stało. I prawdopodobnie, tak to wynika mi z kronikarskich zapisów, że był już przysłany przez samego kapistrana jakiś brat Benedykt, nie wiem, czy to był ksiądz, czy to był brat zakonny, ale Benedykt mu było na imię. Zmarł na początku XVI wieku i jest w kronice odnotowywany jako, że był wzorem pod każdym względem dla tych zakonników tu w Tarnowie. Nawet strój, krój habitu, powiedzmy, i ubrania, trepki jakieś nosili, powiedzmy, obuwie, to wszystko miało być właśnie wzorowane na nim. No więc na pewno ten brat, tak się domyślam, on dopilnowywał całej budowy. Kiedy budowa drewniana doszła do skutku w 1459 roku, przyszli Bernardyni tutaj. To wszystko było z drewna. Wynikały pożary tutaj w Tarnowie. No więc Bernardyni, jeszcze żyjący fundator, doradzili mu, żeby wybudować klasztor i kościół. I tak się stało w 1468 roku. Był właśnie wymurowany kościół i klasztor z cegły. To zarysy tego wszystkiego są obecnie tutaj. Bernardyńska 24, Bernardyńska 19, klasztor. Rok przed swoją śmiercią Jan Amor z Tarnowa przekazał na własność Bernardynów. Został potem otoczony murem, był wysoki, dosyć duży mur. Mur prawdopodobnie projektował, zmarł w opinii świętości, brat Antoni z Jarocina. To jest jego, powiedzmy, mur. No więc to była utworzona taka przy murach miasta, tak jak gdyby baszta, taka basteja. I miasto otoczone murem, i klasztor też otoczony murem. I to była taka twierdza obronna. To jest właściwie 550 lat temu mniej więcej. Cztery razy w ciągu dnia i nocy zbierali się na modlitwy. Rano, w południe i wieczorem, i w nocy też stawali na modlitwy. Tak, odmawiają tak zwana jutrz matutinum. trzy nokturny, trzy wigilie. Oprócz tego 2 godziny medytacja, rano i wieczór. To wszystko działo się, czy mieli miejsce w chórze. Stąd takie jest duże prezbiterium do tej pory zachowane, prawda, bo tam były właśnie ich miejsca, gdzie oni się modlili. Działali przede wszystkim tak, pomoc duszpasterska księżom, a oprócz tego prowadzili różne bractwa. Oddziaływali na społeczeństwo przez organizowanie różnych bractw. Było bractwo najbardziej takie sławne świętej Anny, której zadaniem było wychowanie, głównie niewiast, kobiet, dziewczyn, przygotowanie do zawodu, matki, gospodyni. Później było bractwo paska świętego Franciszka, które nawiązywało do Porciunculi, a Porciuncula to jest ta malutka kapliczka w Asyżu, z którą był zloczony odpust, tak zwany Tocies Quocies. To święty Franciszek wyprosił jeszcze za swojego życia. I przy tej kapliczce się oczywiście formowała cała wspólnota franciszkańska. Odpust polegał na tym, że ile razy ktoś wszedł do tej kapliczki, odmówił pacierze przepisane, tyle razy uzyskiwał odpust zupełny. Ile razy w ciągu dnia. Jeżeli to 100 razy odwiedzi kapliczkę, 100 pacierzy odmówił, no to był odpust 100 razy uzyskał. Za różne dusze oczywiście w czyściu cierpiące. No i to szerzy się kul właśnie i dusz czyśćcowych, modlitwy za dusze, cierpiąc dusze czyśćcowe, prawda? No i oczywiście i kul świętego Franciszka. Oprócz tego równocześnie powstało tak zwane tercjarstwo, czyli trzeci zakon, bo święty Franciszek założył 3 reguły napisał. Dla 1 zakonu i na tej regule się opierają i ojcowie franciszkanie konwentualni i kapucyni, no i nasz zakon braci mniejszych, tak to nazwał. No i oczywiście później ze świętą Klarą założył 2 zakon, ściśle klauzurowy. To mam tu Klaryski w Starym Sączu, powiedzmy, to jest też jego reguła. I 3 zakon, i 3 reguła dla ludzi żyjących w świecie, którzy chcieli żyć na wzór świętego Franciszka, zachowując to, żyjąc w świecie, ale równocześnie nie korzystając z tych światowych dóbr, tylko w prostocie i w ubóstwie, żeby prowadzić swoje życie skromne, ale w oparciu o przykazania Boże, o zasady przykazań Boże. Było jeszcze Bractwo Niepokalanego Poczęcia, które szerzyło oprócz tego kult Matki Bożej Niepokalanej, bo to jest taka specjalność zakonu, która jest patronką całego zakonu, także i naszej prowincji od tamtych najwcześniejszych lat. I potem to bractwo, to był taki zalążek sodalicji mariańskich i później rycerstwa niepokalanej. To był zalążek tego wszystkiego. I tak, i powiedzmy, potem to bractwo się zajęło głównie utrzymać porządek w kościele. Zakonników grzebano w podziemiach obecnego prezbiterium. To jest tam, gdzie jest obecnie kościół ten polskonarodowy, to tam jest, i tam są pochowani zakonnicy. Natomiast dla dobrodziejów to pod kaplicą Niepokalanego Poczęcia. Obok tam, gdzie jest ten punkt cmentarny obecnie, to jest tam była kaplica Niepokalanego Poczęcia i pod nawą. A oprócz tego, ponieważ taki był zwyczaj. W Tarną nawiedzało kilkakrotnie, w każdym prawie że wieku, kilkakrotnie różne dżumy, zarazy, cholery, prawda, różnego i śmierć. Dużo ludzi wymarło. Był nawet któryś taki rok, że zmarli wszyscy zakonnicy, 15 osób, prawda, było to, wszyscy zmarli. Z Krakowa przyjechali dopiero tutaj. I wszystkich zakonników chowano w prezbiterium, tam są pochowani. I są tam też pochowani w prezbiterium ci znaczniejsi fundatorzy, m.in. ksiądz kanonik Jan Rafał Tarnowski, także jakiś jest tam Jordan, prawda, dobrodziej i bliski, i także Wacław Krzeż z Męciny, tutaj powiedzmy, jego epitafem jest tu w naszej kruchcie, tam jest też pochowany. I tam zmarli ludzie w opinii świętości. Wielu podaje nasz nekrolog i tak zwana księga mortuologii, gdzie między innymi taki był brat Wiktoryn z rodu tych Spicimirów, prawda, melsztyńskich, prawda, który został, miał wieliś tam zamku, zameczku, dworku, był bardzo bogaty, został wszystko. Wstąpił do zakonu, był tutaj diakonem, przygotował się do kapłaństwa, ale nie doczekał, zmarł w opinii świętości. Ten brat Antoni z Jarocina też w opinii świętości, więc tam mieszkają na wieczność święci, oczekują chwały zmartwychwstania i to należałoby to miejsce, powiedzmy, otoczyć szacunkiem. To jest wszystko tam zareglowane, nie ma dojścia, tam byłem gdzieś, nie ma dojścia do tych podziemi, ale to jest wszystko możliwe. Wszystko trwało tak do roku, gdy chodzi o grobowiec, do 1788 roku. W tym roku Józef II Habsburg zakazał grzebania pod kościołami wokół kościoła. Bo taka sama była sytuacja wokół kolegiaty. I w ten czas utworzono cmentarz na Zabłociu, obecny stary cmentarz. Od tego momentu chowano wszystkich na starym cmentarzu i między innymi pierwszy pochówek 23 listopada to był naszego ojca Mansfeta Hartika, który po skasowanym klasztorze w Bochni był przeznaczony do klasztoru w Dukli. Po drodze zacząłeś tu w Tarnowie, tu się rozchorował i tu go pochowany, jak jednego z pierwszych. Właśnie pierwszy pochówek podobno, żeby tego ojca Mansfeta Hartika. To są takie ciekawostki, prawda? W następnym roku, 1789, Józef II skasował klasztor. Majątek cały, który był klasztorem, utworzył tak zwany fundusz religijny. Miał to, powiedzmy, na utrzymanie zakonników i przeznaczone. Ale zlikwidował klasztor Bernardynów. Wpierw natomiast skasował tutaj siostry Bernardynki. 1781 był dekret i to stało puste. I nam natomiast kazał, o 5 sierpnia objęliśmy ten klasztor. Było tak zanotowane niby w testamencie, bo te dobra tutaj to były pola tarnowskie i to były także ogrody, którymi dysponowali Bernardyni. W tych ogrodach, powiedzmy, wybudował Jan Tarnowski, hetman Wielkiej Korony, pobudował i sprowadził tu Bernardynki i tak to było gdzieś tam zanotowane w testamencie, że w razie gdyby siostry opuściły czy coś takiego, to testamentalnie to należy się Bernardynom. Może z tym się liczy. Trzeba by dodać jeszcze taką rzecz, mianowicie, że Józef II był autorem, to przyczyną był, powiedzmy, powstanie diecezji tarnowskiej, że tak można powiedzieć, bo wiadomo, że w tych czasach wytworzyła się tak zwana Rzeczpospolita Krakowska i granice tej diecezji krakowskiej tylko i wyłącznie w ramach tej Rzeczypospolitej. Więc cała przestrzeń między Bielskiem Białą od Białej Rzeki aż tutaj za Sędziszu, prawie pod sam Rzeszów, a więc Zakopane, Kalwaria, Bochnia, tutaj później te całe tereny należały, nie miały biskupa. Józef II w 1782 roku osadził tutaj księdza Jana Diwala, który był takim pierwszym administratorem, nie miał sakry biskupiej w naszym klasztorze, razem z całym konsystorzem. Mieszkał 3 lata, potem zmarł i w ten czas zaraz po jego śmierci przerzucono całą administrację diecezji do kolegiaty. Ten kościół i klasztor tak szykował cesarz na miejsce dla biskupa. Tutaj okupacji w Tarnowie i tak. Jest taka książka bardzo ładna, napisana przez księdza doktora Jana Bochenka. I on tam wiele rzeczy bardzo ciekawych pisze. Między innymi wspomina, że tutaj działał Caritas. Wówczas Caritasem, przewodniczącym Caritasu był ksiądz prałat Karol Pękala, późniejszy biskup. I największą taką zmorą to były oczywiście te wędrówki ludzi, jak kiedy wybuchła wojna 1 września z zachodu na wschód i potem po kilku tygodniach, po tygodniu czasu, po 10 dniach już wracali z powrotem. I oczywiście nie mijali Tarnowa. Tarnów był takim miejscem, gdzie tu się dosyć dużo ludzi gromadziło. Trzeba było dla nich zorganizować tak i nocleg, i miejsce, i żywienie, i zaopatrzyć w pieniądze na dalszą drogę, bo to z różnych stron Polski tutaj krążyli. I tak to się stało, że to Caritas Tarnowskie bardzo tutaj dzielnie pracowało. Natomiast było za mało tego wszystkiego i stworzono punkt taki dodatkowy Caritasu tu w klasztorze. To stworzył to ojciec Bartłomiej Głowacki, przełożony ówczesny. Nie było miejsca tutaj, tylko był jeden pokój, być może, że to ten, w którym siedzimy obecnie, bo tu była kuchnia ubogich, ale to tylko był kocioł na gotowanie zupy i tak już. I tercjarze odstąpili swoją salę, prawda, to jest tam ta salka tercjarska na końcu. To były tylko obiady, gorące zupy były. I to dosyć dobre. Ojciec Bartłomiej tam ex post pisze, że były sytuacje takie, że nawiązali kontakty z rzeźnią miejską w czasie okupacji. Więc już te zupy były pożywniejsze, prawda? No bodaj na kościach był gotować, to już jest to pożywniejsze. I zaopatrywali około od 150 do 200 nawet osób na obiady. I oczywiście początkowo to skupywali różne rzeczy. Było wielu dobrodziejów, więc kwesta. Klasztor prowadził kwesta, czy zbierał po wioskach różne rzeczy. Kartofle, nie kartofle, coś tylko dało. I pisze ojciec Bartłomiej, że ludzie na wioskach się zorientowali, o co chodzi, jak mogli tak wspomagali tych, którzy w mieście nie mieli z czego żyć. Poza tym tak, oprócz dobrodziejów takich tutaj z miasta pomagała, były różne spółdzielnie. Między w Gumliskach tutaj były spółdzielnie żywnościowe. No i oni też pomagali, ale także i spoza Tarnowa. Między innymi właśnie tam jest odnotowane, że dwóch przełożonych z Leżajska, z naszego klasztoru, tam były dużo posiadłości lasu, wagonami dostarczali dwukrotnie drewno na opał tutaj. I no, przewieźć teraz to wszystko nie było łatwa rzecz. I tu był dyrektor cegielni Konstancja, tak się nazywała taka cegielnia, i on to zaryzykował na swoją rękę, swoją odpowiedzialność, to drewno dostarczył, przywiózł, wagony się postarał i do klasztoru dostarczył. Potem tak się to wszystko stało, że przełożony z Latwy w mieście u burmistrza, prawda, no także i gaz do tej kuchni ubogich, to się skoncentrowało w tym pokoiku to wszystko i potem do klasztoru. Co nikt nie mógł uzyskać w tym czasie w mieście, ale kuchnia ubogich to otrzymała i nawet jak się wyraża to z takim niektórzy z pietyzmem i z takim patriotyzmem, że to się robi właśnie dla Tarnowia, dla tych ludzi biednych, potrzebujących, no, narażali na radnieniach swoje życie wobec władz niemieckich, ryzykowali, powiedzmy, i tak to zaopatrzyli. I dlatego miłosierdzia, które tu było, powiedzmy, w jakiś sposób świadczone, to była taka rzecz wielka na tamte czasy. No i od tego czasu, 1941 roku, ta kuchnia tu funkcjonuje dotąd, do tych czasów. Były czasy komunistyczne, dosyć trudne i ciężkie po wojnie. Chcieli to wszystko najpierw zlikwidować, potem opodatkować, bo jak to w Nowej Polsce, prawda, i też, żeby jeszcze jakieś takie, powiedzmy, dziadowskie punkty były, prawda, na spożywanie, ale dla wielu rodzin, dla wielu osób to było jedno, jedyne miejsce, gdzie mogli tutaj dostać gorąco strawy. I tym przeżyli niektórzy ciężkie czasy, trudne. I wielu tych, którzy tutaj żywili się, było na stanowiskach potem. I oni obronili właśnie, że tutaj ich rodzice i oni tutaj dostawali tą gorącą strawę.
Uwaga, człowiek. Słuchaj w każdy wtorek po 22 w RDN Małopolska. O bohaterach cyklu Uwaga, człowiek czytaj także w piątkowym wydaniu Dziennika Polskiego oraz na portalu internet.pl. Projekt realizowany przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.